Praca na lato, czyli wakacyjny poradnik pracownika. Gdzie i w jaki sposób szukać pracy na lato? O co pytać potencjalnego pracodawcę? Jak nie dać się oszukać? Jakie prawa, ale i obowiązki mają pracownicy młodociani i sezonowi? Na te i inne pytania odpowiemy w wakacyjnej audycji Praca na lato. W każdy poniedziałek po godzinie 18 już od 28 czerwca.
Dzisiaj porozmawiamy o mediach społecznościowych. Jak młodzi ludzie mogą wykorzystać social media do znalezienia pracy, co takiego w nich umieszczać i na których portalach warto mieć swoje profile. O tym opowie mi Agnieszka Świadkowska, twórca Gorilla Job, firmy wspierającej kandydatów na rynku pracy. Alicja Samolewicz-Jeglicka, zapraszam. Czy media społecznościowe mogą pomóc w zdobyciu pracy?
Jak najbardziej, to jest taki czas, kiedy media społecznościowe to jest świetne miejsce, w którym można znaleźć wiele informacji, między innymi oferty pracy. To też jest takie miejsce, w którym firmy mogą zamieszczać oferty pracy bardzo często zupełnie za darmo, więc to też jest dla nich bardzo kusząca opcja, dużo bardziej niż zamieszczanie ofert pracy na portalach, które często wymagają opłat, no nawet około 1000 zł. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że kiedy firma zamieszcza swoją ofertę na swoim profilu, to też bardzo często ta oferta trafia do osób, które tą firmę lubią, obserwują i w jakiś sposób są z nią związane lub po prostu ją cenią.
Jak szukać w mediach społecznościowych pracy? Wchodzić na poszczególne właśnie firmy i tam wyszukiwać ogłoszeń? Czy może są jakieś strony, podstrony, gdzie można ich szukać?
Na pewno dwie opcje, które podałaś, są prawidłowe. Czyli z jednej strony fajnie jest zrobić sobie taką swoją bazę. Ja zawsze mówię kandydatom, którzy są na naszym kursie, żeby zrobili sobie taką bazę i żeby mieli 10 przynajmniej na początek firm, w których chcieliby pracować. Dla jednych to jest proste, dla innych to wymaga już większego przeszukiwania. Natomiast jeżeli my wiemy, gdzie chcemy pracować i wiemy, dlaczego w tej akurat firmie, a nie w innej, to też bardzo łatwo nam dalej na rozmowie zdobywać kolejne punkty, bo firmy też chcą mieć kandydatów, którzy chcą pracować właśnie u nich, a nie gdziekolwiek. Więc na pewno warto jest takie firmy dodać sobie do obserwowanych profili, bo jeżeli pojawi się w nich oferta pracy, to zanim ona będzie na pracy.pl, na Olixie czy na jakimkolwiek innym portalu, to zawsze najpierw będzie na ich stronie kariery i właśnie na ich profilu na Facebooku albo na LinkedIn najczęściej. Oczywiście może to być też Instagram czy inne media społecznościowe, to zależy też od specyfiki firmy. Druga rzecz, o której powiedziałaś, to są po prostu grupy, w których są udostępniane oferty pracy. I tutaj jakie to grupy, to też bardzo dużo zależy od tego, jakiej pracy szukamy. Bo jeśli na przykład szukamy pracy w mediach, w branży kreatywnej, to mamy do tego zupełnie osobne grupy. A zupełnie osobne, jeżeli szukamy tej pracy na przykład bardziej technicznej czy fizycznej, bo takie miejsca też są. Są takie miejsca w internecie, na Facebooku dokładnie, gdzie mamy tylko i wyłącznie oferty skupiające albo kierowane do konkretnej grupy. Jak na przykład mamy grupę Gifera Job, gdzie mamy tylko dziewczyny i chociaż są tam oferty pracy, które mogą trafiać i do kobiet, i do dziewczyn, to założeniem tej grupy jest to, że ona skupia tylko i wyłącznie dziewczyny i tylko dziewczyny się w tej grupie wspierają. Co ciekawe, mężczyźni takich grup nie mają, więc to pewnie specyfika naszego funkcjonowania i takiego kolektywu, którego kobiety bardziej potrzebują niż mężczyźni.
Robimy krok dalej. Znaleźliśmy ogłoszenie. Czy warto przed pójściem na rozmowę kwalifikacyjną przejrzeć media społecznościowe właśnie takiej firmy?
Zawsze warto, bo to nam mówi bardzo wiele informacji o firmie. Po pierwsze mówi nam o tym, jaka ta firma jest, czy ona się komunikuje bezpośrednio, czy ona jest raczej powściągliwa w tych relacjach, czy to jest taka firma na szanowne panie, czy taka na cześć Kasiu. Bo to też bardzo mocno widać i w zależności od tego, jaka to jest firma, to tak naprawdę bardzo wiele naszych kolejnych kroków to determinuje. To może też wpływać na to nawet, jak się ubierzemy. Czy to jest taka firma, gdzie wymagany jest ten strój, taki wiesz, garnitur, garsonka, czy raczej to jest taka firma, że możemy przyjść na rozmowę po prostu ubrani schludnie, ale po swojemu, jakby możemy czuć się swobodnie. Nie musi być to przy 30 na przykład dzisiaj kilkustopniowym upale, nie musi być to ubiór, gdzie jesteś, no właśnie, w garniturze, krawacie i jest to bardzo niekomfortowe dla kandydata, więc to chociażby wpływa na strój. Ale też na to, jak się będziemy komunikować z rekruterem, bo bardzo często to, w jaki sposób komunikuje się firma, pokazuje nam taki standard w organizacji, co oni lubią i jakiego kandydata szukają. Czy bardziej właśnie takiego poważnego i takiego stawiającego na profesjonalizm, czy bardziej takiego stawiającego na nawiązywanie relacji, takiego bardziej przyjaznego i swobodnego.
To teraz z drugiej strony. Czy jako pracodawca, przyszły pracodawca, zerkałabyś na profile osób, które chcesz zatrudnić?
No nie mogę ci tego powiedzieć, bo to jest zakazane prawnie. Nie można zerkać na profile kandydatów. Nie można zerkać, ponieważ nie jest to, no właśnie, zgodne z prawem. Prawo nie daje możliwości takiej rekruterowi. Natomiast To nie oznacza, że rekruterzy tego nie robią. Nie robią tego z różnych powodów, ponieważ kandydat, który w mediach społecznościowych pokazuje wartości, które mogą być bardzo sprzeczne z wartościami firmy. No, na przykład wyobraź sobie, że firma jest bardzo tolerancyjna, a kandydat na swoim profilu zamieszcza informacje o tym, że tolerancyjny nie jest. Są grupy społeczne, które na przykład uważa za gorsze albo takie, które w ogóle nie powinny funkcjonować w społeczeństwie. No to w tym momencie ta różnica wartości jest bardzo, bardzo duża i faktycznie najczęściej rekruterzy wtedy rezygnują z takiego kontaktu z kandydatem. To też jest, oczywiście to można sprawdzić na inne sposoby, tylko że w innych sposobach to jest kwestia deklaratywna. Czyli na przykład możemy robić listę wartości, takie rzeczy się robi chociaż bardzo, bardzo rzadko w Polsce. Czyli na przykład masz listę 60 wartości i ty jako firma masz w tej liście na przykład 5 wartości, które dla waszej firmy są najważniejsze. Dajesz taką listę kandydatowi do wypełnienia, oczywiście ona jest czysta, nie zaznaczona, a kandydat zaznacza swoich 5 najważniejszych wartości, którymi on się kieruje w życiu i ty wtedy przy nim bierzesz drugi kolor pisaka, zaznaczasz te, które są wartościami firmy i patrzycie na ile to jest ze sobą spójne i jeżeli to są wartości zupełnie skrajne, no to bardzo często też taki kandydat dalej w procesie rekrutacji nie przychodzi. Na przykład jeżeli wasza firma stawia na zespołowość, a kandydat właśnie na indywidualizm. Jeżeli wasza firma stawia na równouprawnienie, a kandydat twierdzi, że jednak są lepsi i gorsi, no to najczęściej ciężko już to pogodzić. Natomiast no, rzadko jest też tak, że kandydaci tak otwarcie, bo to na spotkaniach rekrutacyjnych o tych wartościach takich trudnych będą się wypowiadać. Więc niestety, no profile w mediach społecznościowych są i będą prawdopodobnie dalej przez rekruterów przeglądane. Więc ja zawsze zachęcam kandydatów do tego, żeby po prostu je zablokowali, bo to jest też taka przestrzeń, która powinna być zadbana, bo nigdy nie wiadomo tak naprawdę, w jaki sposób informacje, które są publikowane o nas w internecie będą wykorzystywane. I to nie tylko w rekrutacji, ale w ogóle.
To na koniec zapytam. W jakich mediach społecznościowych warto mieć swoje profile? Szczególnie szukając pracy właśnie.
Ojej, wiesz co, ja jestem już tak stara, że ja nie wiem, czy to jest dobre pytanie do mnie. Nie idę tak szybko z tymi trendami, które teraz są. Jak spędziłam 3 godziny na TikToku, to potem się leczyłam z tego kolejne 3 dni, bo nie mogłam odzobaczyć tego, co zobaczyłam. Na pewno jeżeli chodzi o taki standard, no to standardem ciągle jest LinkedIn jako taka przestrzeń profesjonalnej sieci biznesowej, bo takiej sieci zawodowej, a nie takiej sieci prywatnej. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe media społecznościowe, takie jak Instagram, czy właśnie TikTok, czy Facebook, to wszystko zależy od wieku, od tego, po co te media społecznościowe nam są, do czego one miały być wykorzystywane, jeżeli chodzi o kwestie zawodowe. Więc jakby tutaj ciężko mi się na ten temat wypowiedzieć, bo to jest jakby jest zbyt wiele zmiennych, żeby dać jednoznaczną odpowiedź. Natomiast naprawdę, jeżeli ktoś nie ma konta na LinkedInie, to po prostu traci bardzo wiele możliwości. Najczęściej. I to nie jest tak, że tylko marketing i nie wiem, jakieś stanowiska kreatywne są tutaj promowane. Nie, jak najbardziej można mieć pracę czy branżę. Ostatnio mieliśmy kandydatkę, która dostała pracę właśnie po założeniu LinkedIna, bo tam udało jej się dotrzeć do rekruterów i tam z nim porozmawiała i to była branża edukacyjna. I to jeszcze nie tylko edukacyjna, do tego jeszcze edukacyjna i to w Wielkiej Brytanii, bo zależało jej na pracę konkretnie na Uniwersytecie w Wielkiej Brytanii. Tak naprawdę szkoda sobie tą szansę zabierać, a jeżeli chodzi o inne media społecznościowe, no to wszystko zależy od tego, do kogo chcemy trafić.
Praca na lato. Praca na lato.
Dominika Wrotek, dzień dobry. Dziś moim gościem jest Kamila Czarnowska-Szajers, doradca kariery i właścicielka firmy Trening Kariery, a tematem naszej rozmowy będzie tworzenie idealnego CV przez młode osoby. Pani Kamilo, proszę powiedzieć, jak stworzyć CV, kiedy tego doświadczenia młode osoby nie mają jeszcze tak wiele, no i tak za bardzo nie wiadomo, co w takie CV wpisać. Co w takim razie podkreślić w swoim CV, tak żebyśmy byli dostrzeżeni przez przyszłego pracodawcę?
Przede wszystkim fajnie byłoby, gdybyśmy się skupili w takiej sytuacji na tym, co realnie potrafimy. Bo to nie jest tak, że tylko doświadczenie się liczy. Oczywiście jest ono w niektórych kręgach czy w niektórych branżach bardzo mocno ważne, ale jeśli mówimy tutaj o początkujących osobach, które dopiero zaczynają swoją przygodę z rynkiem pracy, to myślę, że najważniejsze są przede wszystkim kompetencje. Powiedzmy teraz na przykład Jarmark Dominikański. Jeśli chcemy tutaj zdobyć pierwszą pracę, to nie trzeba mieć jakiegoś super doświadczenia w handlu, nie trzeba pokazywać, że się realizowało nie wiadomo jakie targety, ale raczej pokazać, że się lubi pracować z ludźmi, że się lubi kontakt z drugim człowiekiem, że chętnie się opowiada o pewnych produktach, że fajnie się prezentuje jakieś na przykład produkty czy na sobie, czy ma się jakiś pomysł na to, jak ten produkt zaprezentować. I to są takie typowe kompetencje, talenty, bardziej postawy, bardziej kwestie też tego, jak my patrzymy na swoje obowiązki i jak chcemy też się z nich wywiązać. Znam wiele fajnych młodych osób, które zaczynały swoją karierę właśnie chociażby od tego, że były hostessami, że pracowali na różnego rodzaju eventach albo właśnie wspierali w formie asystenckiej przy chociażby administracyjnych pracach. I tutaj jednak to doświadczenie nie było tak bardzo wymagane, ale te postawy, te naturalne talenty, predyspozycje, to, że ktoś lubi na przykład pracę z dokumentami, ktoś jest bardzo dokładny albo wyłapuje szczegóły, bądź jest super otwarty na drugiego człowieka, lubi z nim rozmawiać, faktycznie jednak było w cenie. Także nie bać się tego, że się nie ma doświadczenia, tylko bardziej popatrzeć na siebie i zastanowić się, co takiego w sobie mam, że pracodawca może to wykorzystać. Jakie mam fajne talenty, jakie mam kompetencje, które mogą mu się przydać i które mogą mu pomóc w zrealizowaniu jakiegoś konkretnego celu.
To teraz zapytam o takie newralgiczne kwestie w CV, co do których młodzi ludzie często mają wiele wątpliwości. Po pierwsze, czy w CV wpisywać umiejętność jazdy samochodem, prawo jazdy? Po drugie, czy wpisywać nasze zainteresowania? Czy to może być jakakolwiek pomocna wskazówka dla przyszłego pracodawcy?
Ja uważam, że w CV wszystko jest ważne, to jest ważne dla potencjalnego pracodawcy, czyli najpierw trzeba przede wszystkim określić, kim on jest. Nie ma takiej jakiejś jednej reguły, co wypada wpisać do CV, a czego nie wypada. Przynajmniej ja nie jestem tego zwolenniczką. Ja uważam, że najpierw fajnie jest się zastanowić, kim będzie wasz pracodawca. Jeśli nie chcecie na przykład rozwijać się jako kurierzy, no to prawo jazdy nie jest wam w tym momencie potrzebne i nie trzeba go wpisywać. Albo jeśli ktoś się na przykład nie czuje jako kierowca, to lepiej go nie wpisać, żeby w razie czego ktoś nie powiedział super, to w takim razie my zaczynamy pracę w terenie i będzie tutaj kierowca. Jakby to wszystko zależy od tego, kim jest pracodawca i też jak bardzo my się czujemy w jakichś konkretnych obszarach. Dlatego, jeśli na przykład doświadczenie nie jest jakoś bardzo mocno bogate, ale nasze pasje wypełniają nam dużo czasu, to oczywiście, że fajnie jest je opisać, tylko trochę bardziej. Jeśli na przykład ktoś uwielbia jeździectwo i całe dnie siedzi w stajni i też pomaga w prowadzeniu tej stajni, być może prowadzi jakieś lekcje, być może organizuje jakąś pracę wewnątrz tej stajni, może układa jakieś harmonogramy pracy z koniem, może w jakiś sposób pomaga w zakupach na przykład, tak? To już są elementy tej pasji, które można wykorzystać jako już element doświadczenia. Dlatego oczywiście pasję warto jest opisać, ale nie takimi ogólnikami, czyli nie po prostu literatura, tylko wskaźmy, która być może kryminalna. Dlaczego nie? Tutaj jeśli chodzi o kryminały, fajnie jest pokazać, czy na przykład lubimy przechodzić od ogółu do szczegółu, czy lubimy szukać rozwiązań, zastanawiać się logicznie, co z czym byłoby powiązane, to pokazuje, że mamy kompetencje właśnie takiego analitycznego myślenia, dochodzenia do pewnych wniosków, fajnego researchu i to się też może przydać. Oczywiście zależy gdzie. Zawsze o tym mówię swoim, zwłaszcza młodym klientom, zastanówcie się z kim i gdzie chcecie pracować, a potem wpiszcie to w CV w taki sposób, żeby było to zrozumiałe dla pracodawcy. Nie idźcie za ogólnymi wzorami dostępnymi w internecie, tylko sami się zastanówcie, czy mając to CV widzicie, że pracodawca jest skłonny was zatrudnić. Czy wy byście sami siebie zatrudnili na to pierwsze stanowisko? Czy wasze CV wzbudza zaufanie? I wtedy nagle się okaże, że ktoś, kto napisał w jednej linijce tylko zainteresowania, to w ogóle nie jest jakby temat dla was. Wy zainteresowania możecie rozpisać na całą kolumnę, pokazując, czego was to zainteresowanie nauczyło, jakie wykorzystujecie kompetencje podczas realizowania tego zainteresowania i też na przykład, jakie kompetencje możecie wykorzystać dalej, które w jakiś sposób wynieśliście.
A co ze zdjęciem? Czy w CV umieszczać swoją fotografię? Jak brak takiej fotografii może być odebrany przez przyszłego pracodawcę?
Jeśli chodzi o zdjęcie, To oczywiście no, nie może być wymagane. Nie ma czegoś takiego jak wymóg zdjęcia i też już nie może się pojawiać taki zapis w ogłoszeniu jak CV ze zdjęciem. Natomiast, mówiąc tak zupełnie z praktyki, jednak CV ze zdjęciem są lepiej zapamiętywane, szybciej wpadają w oko i też sprawiają takie wrażenie, że trochę się widzi tą osobę, trochę się takiego poznaje. I to pierwsze wrażenie jest zdecydowanie lepsze, o ile to zdjęcie również jest dobrze przygotowane, czyli uśmiechnięte, na jakimś jasnym tle, gdzie jesteśmy przygotowani do tego, że wyglądamy elegancko, trochę biznesowo, ale jesteśmy uśmiechnięci, otwarci i na pewno nie są to zdjęcia z popularnych dokumentów.
Praca na lato.